Teraz zapraszam Państwa do wysłuchania poradnika medycznego. Gość audycji dr Joanna Meder będzie mówić o przyczynach i skutkach depresji. A już w tej chwili mogą Państwo rozpocząć dzwonienie do Pani doktor. Mówię rozpocząć, bo Pani doktor już odbiera telefony. Wystarczy zadzwonić 22 645 2055. Mogą się Państwo dowiedzieć o symptomach depresji, sposobach leczenia, zapobiegania tej chorobie. 22 645 2055.
Sponsorem programu jest firma farmaceutyczna Krka Polska, organizator kampanii społecznej Żyć Zdrowym Życiem.
A w dalszej części wieczoru z jedynką zapowiadany już przed godziną 20 temat. Będziemy mówić o polskim intelekcie na obczyźnie, czyli o Polakach, którzy wpłynęli na losy świata pracując poza granicami kraju i wybraliśmy dziś wiek 20, bardzo nam przecież jeszcze bliski. Gościem wieczoru z jedynką jest Piotr Zarzycki, historyk z Muzeum Techniki. Witam serdecznie.
Kłaniam się pięknie.
I może początek to mała rocznica. 30 lat temu Andrzej Trzos-Rastawicki zrealizował film dokumentalny o niedocenianych na Zachodzie polskich matematykach Różyckim, Zygalskim i Rejewskim. Złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. No, nie da się ukryć, wpłynęli ogromnie na losy świata. I w tym filmie usłyszeliśmy bardzo ważne słowa, wreszcie potwierdzające ten fakt.
Mówi Gustave Bertrand, były generał wywiadu francuskiego. Postarałem się, aby przydzielono mnie do służby wywiadowczej. Nasi kryptolodzy nie byli w stanie zająć się tą sprawą. Nie mieliśmy matematyków tej klasy, jakich mieli Polacy. Polacy powierzyli tę sprawę trzem uczonym.
Et monsieur Zygalski. À cette réunion du 25 juillet 1939.
Na zebraniu 25 lipca 1939 roku, pamiętnym zresztą zebraniu, pułkownik Langer, szef służby polskiej, wręczył mi dwie maszyny, jedną dla nas, a drugą dla Londynu, zobowiązując mnie, abym dostarczył ją do Londynu.
Przez długie lata nie mówiono o wkładzie Polaków w złamanie kodu Enigmy. Inżynier Jerzy Jasiuk, dyrektor Muzeum Techniki.
Wielokrotnie oglądałem film Enigma Andrzeja Trzos-Rastawickiego. Szczególne na mnie robi wrażenie końcowa sekwencja filmu, rozmowa z Marianem Rejewskim, jednym właśnie z trzech wybitnych polskich matematyków. Robi wrażenie dlatego, że Marian Rejewski przekazuje swoje szczególne odczucia po latach. No ale ponieważ siedzimy w sali kinowej Muzeum Techniki, za chwilę wysłuchamy tej ostatniej wypowiedzi Mariana Rejewskiego.
Proszę pana, kiedy dowiedział się pan, jaką rolę, ale w całej wojnie odegrała Enigma?
No co właściwie dopiero z książki angielskiego autora Winter Bofama.
Który to był rok?
To był 1974 rok.
Czyli o pełnej roli Enigmy dowiedział się pan, mając lat 70.
70 lat, tak jest.
Ta wypowiedź jest szczególnie dramatyczna, jeżeli patrzy się na obraz filmowy, ponieważ widzi się twarz Mariana Rejewskiego. Niedocenienia tego wielkiego swojego indywidualnego wkładu.
Czy Marian Rejewski, gdyby był tutaj dzisiaj z nami w studiu Wieczoru z Jedynką, uznałby, że w 2006 roku wszyscy już o wszystkim wiedzą? Bo przypomnijmy, w końcu lat 90. w uzupełnienie tej białej plamy zaangażowały się rządy i brytyjski, i polski. Jak pan to ocenia, Piotr Zarzycki?
Ja uważam, że w ogóle tak naprawdę Zachód nie wie o wkładzie Polaków, jeśli chodzi o złamanie kodu szyfru Enigmy. W Polsce tak, wyszła książka pana Kozaczuka. Poza tym jednak trochę materiałów, artykułów, filmów się na ten temat pokazało. Także w Polsce mniej więcej jakaś wiedza na ten temat jest. Na świecie w ogóle w zasadzie tutaj informacja jest żadna.
A jak pan ocenia sytuację Wielkiej Brytanii, gdzie no szalenie dużo też próbowano zrobić na poziomie rządowym? Słynny Bletchley Park w ośrodku kryptograficznym, jest przecież muzeum, jest informacja na ten temat.
Nieprawda. W Bletchley Park być może informacja się pojawiła w ciągu ostatniego roku, natomiast wcześniej takiej informacji nie było i w dalszym ciągu i w podręcznikach, i w informatorach wszelkich na ten temat o wkładzie Polaków w złamanie kodu Enigmy w zasadzie nie ma informacji żadnych, albo jest to informacja jednozdaniowa, że Polacy też w tym uczestniczyli. Ale nie w tym jest nawet problem. Problem jest tak naprawdę w tym, że my do dnia dzisiejszego w ogóle nie mamy bladego pojęcia, jaki wkład złamanie tego kodu przyniosło w odniesienie sukcesu przez aliantów w czasie II wojny światowej, dlatego że po prostu nadal większość materiałów jest przez Anglików utajnionych.
No tak, i nie wyobrażamy sobie, nie mamy pojęcia, jakie konsekwencje tych prac polskich matematyków odczuwamy do tej pory.
Oczywiście, z tym, że...
Nie chodzi tylko o technikę szyfrowania, o technikę wojskową, prawda?
Tak, z tym, że według najnowszych opracowań, które zostały zrobione przez doktora Nowika, my wiemy, że akurat złamanie kodu Enigmy to nie było tak sobie. Najpierw doszło do tego, że złamaliśmy kod bolszewicki w czasie wojny 20 roku, a później no, była jakby pewien ciąg rozumowy. Po prostu mieliśmy genialnych matematyków, którzy potrafili tego dokonać.
No ale ja myślę także później o powstawaniu pierwszych maszyn liczących. Na przykład mówi się, że gdyby nie polscy matematycy, nie powstałaby słynna maszyna Turinga.
To jest rzecz tak oczywista, że aż trąci truizmem. Gdyby nie wyliczenia, gdyby nie bomba kryptologiczna, to po prostu Anglicy nie mieliby co robić, do czego robić maszynę. Maszyna została zrobiona pod te matematyczne wzory, które przygotowali Polacy. I te 28 tysięcy lamp i kilkadziesiąt kilometrów
kolosus,
kabli, który właśnie zawierał kolosus mieszczący się w dwupiętrowym budynku, i była to tak naprawdę pierwsza maszyna elektroniczna, pierwszy komputer, to tego by nie było, gdyby nie Polacy. O tym w ogóle prawie nikt na świecie nie wie i o tym trzeba głośno mówić. Zresztą to nie jest jedyny wynalazek polski, o którym się tak naprawdę w ogóle nie wie, a miał olbrzymi wkład, jeśli chodzi o technikę światową.
O innych polskich wynalazkach i polskich wynalazcach będziemy mówić w dalszej części audycji.
Jedynka. Polskie Radio.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel home that I live in, 'cause I got too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. Life running through my veins, going to waste. And I need to feel
Gość wieczoru z Jedynką, pan Piotr Zarzycki, historyk, zagląda do różnych archiwów, poszukując wiedzy na temat mało znanych polskich twórców techniki. Proszę powiedzieć, czy więcej jest informacji o dość zabawnych wynalazkach, które wydają się mało praktyczne, czy jednak zdumiewa pana liczba, no właśnie, jakich wynalazków? Głównie cywilnych, wojskowych?
Znaczy, tutaj nie ma czegoś takiego jak podział na cywilny i wojskowy, ponieważ bardzo wiele wynalazków czysto wojskowych oczywiście znajduje zastosowanie później na rynku cywilnym. Natomiast ponieważ zajmowałem się techniką wojskową II Rzeczpospolitej, zaskoczyło mnie rzeczywiście bardzo wiele takich osiągnięć polskich inżynierów i techników, które później pomogły wygrać II wojnę światową. No wygrać, tylko pytanie komu? No my raczej żeśmy ją przegrali tak naprawdę. Natomiast aliantom, powiedzmy. I jednym z takich wynalazków był peryskop odwracalny, opracowany przez majora Rudolfa Gundlacha. Było to urządzenie unikalne w skali świata i tak naprawdę we wszystkich pojazdach pancernych używanych do lat 90. XX wieku, czyli powiedzmy przez około 60 lat, wszystkie pojazdy tego typu były w peryskopy odwracalne Gundlacha wyposażone, a tylko Anglicy zapłacili za to patent. Innym rozwiązaniem było na przykład wyrzutniki Władysława Świąteckiego, wyrzutniki bombowe. Wszystkie latające fortece były wyposażone w te wyrzutniki polskiej konstrukcji i prawie wszystkie samoloty bombowe angielskie także posiadały wyrzutniki Świąteckiego, które zostały podarowane aliantom jako wkład do walki ze wspólnym wrogiem. Innym bardzo ważnym i ciekawym wynalazkiem, który zresztą został upowszechniony na całym świecie i jest mało znany, jest to podwozie konstrukcji inżyniera Dąbrowskiego, współtwórcy słynnego samolotu bombowego PZL-37 Łoś. Ponieważ do tej pory wszystkie samoloty posiadały jedno takie wielkie koło, które było trudno schować i te samoloty miały trudność w poruszaniu się na przykład na lotniskach gruntowych. Dąbrowski zaprojektował dwa malutkie kółeczka niezależnie zawieszone. Dzięki temu ten samolot mógł się toczyć po nierównościach lotniska polowego i w tej chwili jest to standard we wszystkich niemalże samolotach na świecie, o czym też nikt nie wie, że to jest patent Polaka, w jakimś sensie można powiedzieć ukradziony. Takich patentów było więcej, bo na przykład anegdota. Polacy w 30-tych latach testowali różnego rodzaju płyty pancerne i broń przeciwpancerną. Największa firma angielska Vickers dostarczyła takie płyty, no i odbywały się strzelania do tych płyt angielskich i cóż się okazało? No okazało się to, że płyty angielskie pękają, ponieważ były bardzo niskiej jakości. A nasz inżynier, metalurg, inżynier Biernacki, major zresztą, opracował rewelacyjne blachy pancerne, nawęglane i cementowane, które miały wytrzymałość bardzo, bardzo wysoką. Kiedy później przedostał się po upadku II Rzeczpospolitej do Anglii, przekazał tą technologię Anglikom i od tej pory dopiero Anglicy mogli mówić o czołgach, które miały jakikolwiek pancerz, bo tak naprawdę to zwykły karabin nie przebijał.
Kiedy pan mówi te słowa, ja rozglądam się po studiu i zastanawiam, które z wynalazków moglibyśmy tutaj wymienić jako przykład tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli coś bardziej dla ludzi. Jednak wojna kojarzy nam się z przykrymi odczuciami.
No to możemy powiedzieć bardzo ładny przykład, anegdotyczny, chociaż to jest tragiczna w zasadzie anegdota. Mianowicie w 1920 roku wybitny profesor Mieczysław Wolfke opublikował założenia i w zasadzie komplet informacji dotyczącej holografii. Był to rok 1920. Ta jego praca została opublikowana w Austrii. Natomiast w 1971 roku Anglik o nazwisku Gabor dostał za holografię Nagrodę Nobla.
Czyli my spełniamy tutaj nasz patriotyczny obowiązek, przypominając ten fakt. Wieczorze z Jedynką przenosimy się teraz do Stanów Zjednoczonych. Rozstali się w Warszawie, żeby po latach spotkać się przypadkowo w Stanach Zjednoczonych właśnie. Obaj nasi kolejni goście są absolwentami fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś profesorowie Władek Minor z University of Virginia oraz Zbigniew Otwinowski, Southwestern Medical Center, są autorami pracy, która według prestiżowego pisma Scientist była w ostatnim dziesięcioleciu drugą najczęściej cytowaną publikacją naukową na świecie. Liczba cytowań przekroczyła, proszę Państwa, 11,5 tysiąca. Profesorowie opracowali program komputerowy, który pozwala przetwarzać miliony danych uzyskanych z badania struktury ludzkich białek, z tak zwanej rentgenowskiej krystalografii białek. Dobry wieczór, witam panów w Wieczorze z Jedynką, choć u panów wczesne popołudnie, ale proszę powiedzieć, jak panowie zareagowali na to swoje drugie miejsce.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Władek Minor. Mniej więcej wiedzieliśmy o tym. Kilka lat temu zostaliśmy zawiadomieni, że nasza praca jest, wtedy kiedy było mniej więcej 2000 czy 3000 stacji, że nasza praca jest chyba czwarta najczęściej cytowana u pracą w naukach biomedycznych. Jest mniej więcej 200-250 cytacji miesięcznie, więc to gdzieś tam musi iść do góry.
Profesor Zbigniew Otwinowski, jak pan zareagował? Jakimś okrzykiem, zdziwieniem, czy w ogóle pan machnął ręką?
Znaczy, to jest miłe, że to jest ważny wynik. My cały czas oddziałujemy z tymi, którzy korzystają z wyników opisanych w tej pracy. Czujemy to na co dzień, że ta praca jest użyteczna dla środowiska.
Nie myślałem, że to aż tak daleko zajdzie, że będziemy mieli taki wpływ na krystalografię białą. Na to, co się dzieje w tej chwili w czymś, co jest tutaj przynajmniej uważane za jedną z najważniejszych gałęzi nauki.
A jak panowie myśleli, jak w tej Ameryce się znaleźć, co robić, kiedy panowie zaczynali pisać ten program, to wiedzieli i towarzyszyła wam taka myśl, że my im pokażemy, my Polacy,
oj,
że
nie,
potrafimy
nie,
coś
nie,
zrobić.
Nie.
Po pierwsze Zbyszek zaczął to pisać wcześniej, ja się do niego dołączyłem później. Myśmy się przypadkowo spotkali na konferencji. Zbyszek jest astrofizykiem, ja jestem fizykiem ciała stałego i myśmy zupełnie przypadkowo trafili do krystalografii białej.
Dla mnie to może nie tak zupełnie przypadek, bo ja po prostu szukałem możliwości pójścia w kierunku studiów doktoranckich w Ameryce, przyjechawszy z Polski i zostawszy w Ameryce po stanie wojennym. Także to w jakimś ten kierunek wydał mi się atrakcyjny. Na początku napisane na moje potrzeby, znaczy czy potrzeby laboratorium, w którym pracowałem. Później był używany przez różnych znajomych. Coraz szerzej i szerzej. Spotkawszy Władka na konferencji, żeśmy stwierdzili, że możemy razem coś więcej osiągnąć. I tak to stopniowo szło i się rozwijało.
My im pokażemy.
My im pokażemy, ale w jakimś sensie zawsze dobrze jest pokazać, że coś robimy lepiej niż inni.
Tak, i proszę pani, to jest, ja bym powiedział, że to jest w ogóle normalne w nauce. Konkurencja, która jest w biznesie, jest nieporównywalna. Znaczy, jest znacznie mniejsza niż konkurencja, którą pani ma w świecie akademickim. Konkurencja, żeby dostać granty, na przykład.
Ale z drugiej strony w środowisku akademickim nawet ci, którzy konkurują, potrafią sobie współpracować, przyjaźnić się. To nie jest tak, że konkurencja to nie oznacza wrogości.
Zabicia przeciwnika.
I co z tego praktycznego dla nas wynika? Proszę przełożyć to na konkretny lek, produkt?
No dla pani, proszę pani, ja nie wiem ile pani ma lat, ale jeżeli pani ma powiedzmy 30 lat, przepraszam, jeżeli panią postarzam.
Ale ja spokojnie słucham, bo nie będę wyjawiać tej liczby, dobrze?
To za 30 lat może pani dostać Parkinsona i będzie kwestia tylko wzięcia kilku pigułek. To może mieć nieprawdopodobny efekt dla zdrowia ludzkiego. I wie pani, to, że jest tyle cytacji, to co to oznacza? To oznacza, że dużo ludzi się tym zajmuje. Ktoś chce włożyć pieniądze w ten typ nauki.
Jest również bardzo duże zainteresowanie w przemyśle farmaceutycznym, który prowadzi badania nad nowymi lekami.
Czy to, co panowie robią, przekłada się na pieniądze?
To jest, amerykańskie przepisy powodują, że tego typu wynik jest osiągnięciem inwencją tutaj licencjonowane przez uniwersytety, które otrzymują z tego pieniędzy i się później przekazują część tych pieniędzy tym, którzy to wypracowali. To jest częścią tutejszego systemu.
To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że myśmy ufundowali firmę HKL Research i po prostu ta firma, prawda, jak każdy biznes, robi pieniądze.
Czy to byłoby możliwe w Polsce?
Chciałbym powiedzieć w ten sposób, że na pewno nie byłoby możliwości wystartowania w Polsce dla mnie, bo w momencie, kiedy się zajęłem tą dziedziną, w Polsce po prostu nie było żadnych środków, żadnych kontaktów 20 lat temu. Teraz można byłoby robić takie rzeczy w Polsce. W Polsce w trakcie ludzie są na najwyższym poziomie, znaczy w pełni dorównują najlepszym naukowcom na świecie, to jednak nie mają aż tyle środków, nie mają tak dobrze wyposażonych laboratoriów czy pieniędzy na materiały, żeby zawsze w każdej sytuacji być konkurencyjny.
A czy wróciliby panowie do Polski teraz?
Znaczy, nie ma w tej chwili możliwości. Nauka nie jest aż tak dobrze fundowana i nie ma. Nie tylko kwestia bieżącego fundowania, to jest również kwestia pewnych tradycji, które zwłaszcza jeśli chodzi o biologię molekularną, są daleko większe w Ameryce. Dziedzina się bardzo szeroko rozwinęła, a w Polsce w daleko mniejszym stopniu.
Znaczy, ja bym nie wrócił.
To bardzo stanowcza odpowiedź.
Z różnych powodów. Natomiast my jesteśmy w Polsce 3-4 razy do roku. Seminarium w Nęckim.
W Warszawie, w Instytucie Nęckiego.
Teraz będę miał konwersatorium w Instytucie Fizyki PAN. Nasza firma ufundowała nagrodę pieniężną najciekawszej pracy magisterskiej zrobionej na Wydziale Fizyki.
Tutaj w Polsce, w Warszawie, w Uniwersytecie Warszawskim.
Tutaj w Warszawie jest co roku od, ja nie wiem, już 7 czy 8 lat
No i co to panom daje?
Proszę pani, nic. Ale ja uważam, że to są, że tak powiem, najlepsze, prawdopodobnie najlepiej wydane pieniądze, jakie ja wydaję. Człowiek, no tym się różni od zwierzęcia, że nie tylko je i tam robi kilka innych podstawowych rzeczy. Robi również inne rzeczy, które się niekoniecznie przekładają na pieniądze.
Jedynka. Polskie Radio.
To może właśnie teraz o tych jeszcze innych rzeczach. Ja jestem w studiu Wieczoru z Jedynką w Warszawie. Panowie są w Stanach Zjednoczonych, ale w zupełnie różnych miejscach. Pan profesor Minor jest gdzie?
W Virginii, to Uniwersytet Virginia, 120 mil na południowy zachód od Waszyngtonu.
A pan profesor Otwinowski?
Jestem w Dallas, w Teksasie, także to jest w środku Stanów, na południu.
I jaka odległość dzieli panu w tej chwili?
To jest około ponad 2000 kilometrów.
Przyjaźnią się panowie zawodowo, a czy także mają wspólne zainteresowanie? Jeżeli tak, to jakie? Jeżeli nie, to proszę o sobie powiedzieć. Czy są panowie takimi zwykłymi, normalnymi ludźmi, tak? Amerykanami, Polakami?
Trudne pytanie.
Mój syn w tej chwili aplikował na wyższe studia, do uniwersytetu, i on napisał i miał napisać esej, z jakiego świata on przychodzi. I on napisał, i on to pokazał, napisał taki króciutki esej, że człowiek, który przychodzi z jednego świata, musi być znudzony. On przychodzi z wielu światów, które są przechodzą w siebie, prawda? I on w gruncie rzeczy przechodzi w ciągu sekundy z jednego świata do drugiego. My mówimy, prawda, pomiędzy sobą po polsku.
Ale o czym? Znaczy, poza krystalografią?
I ja, rozmawiamy po polsku, proszę pani, na wszystkie możliwe tematy. Od naukowych do... mówimy o naukowych tematach, politycznych, sztuce, operze, prawda? Wspominki, proszę pani, sprzed 30 lat z Polski, na przykład. Ja mam 700 polskich filmów na DVD.
A pana ulubiony?
Ja mogę powiedzieć, jaki ulubiony film jest moich dzieci, które się urodziły tutaj i mówią,
tak?
Po polsku.
Tak.
Poszukiwany.
A jednak, czyli rzeczywistość sprzed lata. A pan profesor Otwinowski też?
Znaczy, ja przyjechałem do Ameryki w młodszym wieku i trochę dłużej jestem niż mój kolega. Może w mniejszym stopniu jestem w związku z tym takim związany z pamięciami z różnych takich spraw kulturowych.
Czy dzieci rozumieją tę polską rzeczywistość, oglądając filmy? Rozumiem, że przyjeżdżają do Polski. Czy chciałyby tu mieszkać u nas?
Moja córka nawet powiedziała, że tak. Znaczy, prawdopodobnie tego nie zrobi, ale... znaczy, jej się podobało w Polsce.
Proszę pani, znaczy jest jedna rzecz, że nasze dzieci mówią po polsku świetnie.
Rozumiem, że to panów kolejny sukces. Udana rodzina, udane rodziny i udane dzieci.
Zbyszek ma wspaniałą żonę, ale wie pani, każda żona oglądana z zewnątrz jest wspaniała, prawda? Ale moja żona też jest wspaniała. Ja myślę, że po to, żeby spokojnie pracować, to każdy z nas musi mieć jakieś miejsce, gdzie się musi zrelaksować. Bo to nie jest w ten sposób, że życie jest pasją sukcesu.
Ale dziś mówimy o panów sukcesach. Raz jeszcze ich gratuluję, życząc dalszych. Przypomnę, gośćmi wieczoru z Jedynką byli profesorowie Władek Minor z University of Virginia oraz Zbigniew Otwinowski z Southwestern Medical Center w Dallas. Przypomnę także, że pod numerem telefonu 645 2055 kierunkowy 22 mogą państwo rozmawiać o depresji i jej przyczynach. Mogą państwo rozmawiać z panią dr Joanną Meder. 645 20 55 kierunkowy 22.